Zapraszamy w tej chwili do naszej audycji Porady Ekologa. Gościem naszym będzie pan Marian Szymkiewicz, jest kierownikiem Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Panie Marianie, czy jesteśmy na linii?
Tak, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie, pozdrawiamy ze studia. Temat, który chcemy dzisiaj podjąć i nad którym chcemy się zastanowić i podyskutować, to ptaki żwirowni. Ja rozumiem, że są ptaki, na przykład kiedy mówimy o pewnych kontynentach, że są takie ptaki, że żyją na pewnych kontynentach. Możemy też powiedzieć, że w górach też są pewnego rodzaju ptaki, są na bagnach różne gatunki chronione, ale taki termin ptaki żwirowni, to ja osobiście nie wiem, z czym to kojarzyć. Co to za ptaki? Jakie to ptaki? Jakie to gatunki ptaków?
Tak, oczywiście ptaki występują dosłownie na całym świecie, w głębi oceanu, to znaczy w głębi oceanów, w centrum, daleko, daleko od brzegów, wysoko w górach, przelatują nad Himalajami. No i zajmują również środowiska, które tworzy człowiek.
No właśnie, ponieważ żwirownia dla mnie to jest no jakby taka mała budowa, że wydobujemy żwir. Można tak powiedzieć, że niszczymy w jakiś sposób też środowisko, ale też i korzystamy z natury, którą dał nam Pan Bóg, żeby wykorzystać ją dla dobra człowieka, tak? I okazuje się, tak, że tam w tym takim miejscu też są pewnego rodzaju ptaki, które znajdują swoje miejsce do życia, tak?
Są gatunki ptaków, tak, oczywiście. No wszyscy jesteśmy świadkami ogromnych placów, budów, które w Polsce są realizowane. Przede wszystkim są to drogi. Wiąże się z tym wiele uciążliwości. Mamy objazdy, przejazdy wahadłowe. Jedziemy, jadą przed nami ciężarówki.
I to jest bardzo, jeśli ktoś jest kierowcą, to wie, ile to kosztuje takich nerwów, prawda? I czy ile trzeba mieć cierpliwości. Tym bardziej teraz, że tych dróg jest bardzo dużo, które się tworzą, budują, prawda?
Tak. I warto się zastanowić, że ten piasek, żwir, materiał budowlany jedzie z jakiegoś miejsca na nasz plac budowy. To są właśnie drogi, obwodnice, w zasadzie wszystko. Tam, gdzie produkujemy beton, również lotniska. Ogromnej ilości tego materiału są potrzebne. Jest to materiał nieodtwarzalny, że tak powiem. Dopiero kolejne zlodowacenie znów może nas w to wzbogacić. No i w miejscach, gdzie jest wydobywany, w żwirowniach, u nas przede wszystkim na terenach pojezierzy, na Pomorzu, właśnie na Warmii i Mazurach, w niektórych rejonach Podlasia, Wielkopolski, oczywiście również w niektórych częściach Mazowsza. Wydobywany jest w miejscach, które najczęściej wyłączone są z rolnictwa, które już wcześniej znane były z tego, że są to tereny piaszczyste, żwir często przemieszany jest z piaskiem, czy też kolejne warstwy blisko siebie sąsiadują, więc rolnictwo tam było słabe, czy też na tych gruntach ubogich działalność rolnicza nie przynosi takich efektów i te tereny są właśnie źródłem pozyskiwania tych bardzo ważnych surowców. Kiedy wydobywa się żwir, powstają strome ściany kolejnych pokładów i te właśnie strome ściany, kolejne hałdy przesiewane, odkrywane. Tam, gdzie żwirownia przesuwa się troszkę dalej, część z nich powoli zarasta, taką następuje sukcesja roślinności, powstają nowe siedliska, które bardzo chętnie wykorzystywane są przez kilka gatunków ptaków, dla których w normalnie zagospodarowanym krajobrazie niewiele jest miejsca, czy brakuje właśnie takich siedlisk. A więc te strome ściany.
Czy no właśnie takich siedlisk, no mi się wydaje, że w tej chwili jest bardzo dużo, ze względu na te budowy, które są tak liczne w naszym kraju, a dużo jest takich gatunków ptaków, które...
Może nie ma ich tak zbyt wiele, tych lęgowych, ale są to bardzo, bardzo cenne gatunki. I tutaj
jakie to gatunki?
Między innymi możemy wymienić jaskółkę, brzegówkę, która normalnie naturalnym siedliskiem są strome urwiska nad brzegami dużych rzek, takich jak Bug, Narys, Wisła, Pilica, wiele innych.
No ja zazwyczaj sobie kojarzyłem, że jaskółka to gdzieś tam pod dachami sobie robi jakieś gniazdko, prawda? A to okazuje się, że w przyrodzie też mają takie inne miejsca.
Dobrze ksiądz kojarzy. Mamy w naszym kraju trzy lęgowe gatunki jaskółek. Jest to jaskółka dymówka, która gniazduje wewnątrz pomieszczeń, najczęściej w oborach, stajniach, ale również na strychach. Również w dużych miastach, jeśli okno gdzieś nie zostanie na strychu zamknięte, chętnie
to
się
tam ptaszek sobie znajdzie miejsce swoje.
Tak. Następnie jest jaskółka oknówka, którą znają również mieszkańcy i miast, i wsi. To jest właśnie ten gatunek, który buduje takie ćwierćkuliste gniazda z otworkiem w narożnikach okien. Niestety czasem się ludzie denerwują, że brudzą tam, spadają odchody na balkon czy na parapety. Niektórzy sobie z tym radzą. Są spółdzielnie mieszkaniowe, które również jaskółkom oknówkom bardzo, bardzo pomagają. To są nasi cenni sprzymierzeńcy w walce z komarami, z uciążliwymi muszkami. No i jest trzeci, najmniej znany gatunek, to jest właśnie ten związany ze stromymi urwiskami nadrzecznymi, a w tych regionach, jak na przykład na Warmii i Mazurach, gdzie rzek z urwiskami jest niewiele, bo u nas większość rzek bierze początek, pływa niżej, to właśnie jedynym miejscem, gdzie mogą, czy głównym miejscem, gdzie mogą gniazdować, to są stworzone przez człowieka sztucznie miejsca, ściany w tych wyrobiskach, gdzie wydobywany jest żwir, piasek, w niektórych miejscach glina. Tam właśnie te ptaszki przylatują, pojawiają się u nas w końcu kwietnia, w początkach maja i natychmiast przystępują do kopania norki. Pracują bardzo, bardzo wytrwale, wygarniają piasek dziobem, odłupują kawałki, grudki piasku, następnie wymiatają je takimi specjalnymi szczoteczkami, które mają na kończynach, no i powstaje norka o długości 70 cm, a nawet do metra czy do półtora metra, zakończona takim właśnie małym pokoikiem, komorą lęgową, gdzie jaskółki znoszą materiał gniazdowy i składają jaja. Tam wychowują pisklęta. W miejscach, gdzie ściana jest bezpieczna, gdzie warunki są bardzo dobre, takich norek powstaje wiele. Niekiedy nad dużymi rzekami, to jest nawet kolonia może liczyć do 1000 par, no u nas chociaż przeciętnie jest to około 100, kilkudziesięciu par, kilkadziesiąt nawet par, a niektóre w małych wyrobiskach liczą sobie po kilkanaście tylko par. Niestety są to środowiska bardzo, bardzo nietrwałe. Nawet te naturalne, płynąca woda podmywa właśnie taką skarpę i czasem kończy się to katastrofą. Kolonia znika, by pojawić się w innym miejscu, gdzie powstały właśnie takie nowe siedliska. Podobnie dotyczy to żwirowni. No, ptaki oczywiście są zwierzętami mądrymi i unikają tych miejsc, gdzie prowadzona jest stała praca, pozyskiwanie materiału. Najbardziej niebezpieczne są miejsca, gdzie żwirownia pracuje tak niesystematycznie. To są takie niewielkie, jakieś prywatne, małe obiekty i tam, kiedy jest spokój, pojawiają się jaskółki, natychmiast stwierdzają, że jest dobra ściana, zaczynają ją zasiedlać, budują kolonię lęgową. A w międzyczasie pojawia się jakiś klient z koparką, z wywrotką, no i pozyskiwany jest piasek. No niestety czasami ci przedsiębiorcy nie zwracają uwagi na ptaki i pozyskiwany są właśnie w tych miejscach, gdzie jest kolonia, co kończy się dla ptaków oczywiście tragicznie. No nie przede wszystkim dla piskląt, no i lęgów. Kolejnym takim gatunkiem, który zamieszkuje żwirownie, to jest między innymi białożytka. Bardzo ładny ptak, samczyk o takich czarno-białych, kontrastowych barwach z dodatkiem siwego i takiego właśnie piaskowego. Samica taka bardziej piaskowa. Lubi właśnie żwirownie z uwagi na sterty kamieni, na właśnie różnego rodzaju większe i mniejsze norki. Potrafi się zagnieździć też w norce brzegówki, ale przede wszystkim gniazduje w stertach kamieni, które w żwirowni są składowane w różnych miejscach. Potem oczywiście też są wykorzystywane, są maszyny, które te kamienie mielą. Ta masa jest cennym materiałem właśnie do budowy dróg, w tym autostrad. Kolejne to są ptaki związane z tymi właśnie terenami już sąsiadującymi ze zbiorowniami, czyli tymi miejscami, gdzie teren jest wyrównywany, pokryty jest piaskiem, gdzie czyli sąsiednim żwirowni, to między innymi skowronek borowy, to jest świergotek polny. Wszystko są to gatunki bardzo skromnie ubarwione, czyli tak szaro-brązowawo, wzorki żadnych kontrastowych barw i lubią właśnie tereny, gdzie jest silne słońce, siedlisko bardzo ubogie, porastające, tak. Te obszary, gdzie już wydobycie stanęło, które są rekultywowane, czyli wyrównywane, porastają bardzo szybko różnego rodzaju gatunki chwastów i w tej roślinności chowają się te właśnie gatunki. No kolejnym bardzo ciekawym mieszkańcem żwirowni jest sieweczka rzeczna, przedstawiciel naszych siewkowych. Gatunek, który bardzo lubi tereny o niskiej, zamieszkuje normalnie brzegi rzek, kiedyś jezior, teraz jeziora są w większości już zabudowane, wszędzie są ludzie, więc żwirownie są tutaj, piaskownie są bardzo cennym siedliskiem, zwłaszcza, że wydobywając od pewnego poziomu, czy dochodzą do pewnej głębokości z wydobyciem, pojawia się woda, pojawiają się niewielkie, czasem większe zbiorniki wodne, powstaje nowe siedlisko także dla tych ptaków, które łączą właśnie ten taki krajobraz lekko pustynny z wodnym. Kolejnym bardzo interesującym gatunkiem jest żołna. Mówiliśmy już w którymś z odcinków o tych naszych najbardziej kolorowych ptakach. Żołna też właśnie grzebuje długą norkę liczącą 2 metry długości, czasem tylko troszkę krótszą, zakończoną też komorą lęgową, tak jak w przypadku jaskółki brzegówki. Tam żołny gniazdują, były to ptaki związane u nas, nadal są bardzo nieliczne, populacja krajowa liczy sobie, myślę, że tam nie więcej niż 300 par, zawsze były związane z południem, z okolicami Przemyśla, ale od około 25 lat mamy ekspansję, przesuwają się, powstają nowe kolonie, między innymi daleko na północy naszego kraju, także tu na Mazurach, na Pomorzu. No i właśnie w tych regionach te gatunki mogą występować tylko właśnie dzięki funkcjonowaniu czy istnieniu takich nowych siedlisk, jakimi są właśnie żwirowniami. Niestety żwirownie mają to do siebie, że po latach eksploatacji, czasem nawet 20 w przypadku dużych obiektów czy dłużej, no materiał kończy się wydobycie, złoże jest wykorzystane niemal w całości. I wówczas prawo górnicze niestety inwestorowi, czyli właścicielowi, który przedsiębiorstwu czy prywatnej osobie, no, jakimkolwiek podmiotowi, który eksploatuje, nakazuje po prostu rekultywację terenu, czyli wyrównanie, nawiezienie następnie czarnoziemu, posianie trawy czy ewentualnie posadzenie lasu. Współcześnie w takich miejscach lokowane są także farmy fotowoltaiczne. Kiedyś się bardzo denerwowałem, jak jeszcze tak nie wciągnięty byłem w tematykę, że czy nie można byłoby tych ścian zostawić. Niestety prawo górnicze tu wyraźnie mówi, a poza tym w takich nieeksploatowanych ścianach w przypadku żwiru czy piasku niestety erozja powoduje, że one same dość szybko zmniejszają swój kształt.
No właśnie, panie Marianie, ja tutaj wbiję się w tej chwili w rozmowę naszą, ponieważ no, nie wiem, czy jest na dzień dzisiejszy ustanowione prawo górnicze, które tak bardzo konkretnie i szczegółowo wyjaśnia wszystkie te aspekty, na przykład co można, czego nie można, biorąc pod uwagę też i troskę o środowisko, czy po prostu prawo jest w tym względzie zaniedbane w jakiś sposób?
To znaczy... Wyraźne są wyraźne przepisy, konkretne, jak właściciel po eksploatacji, zresztą co roku czy co 2 lata żwirownie są kontrolowane przez właśnie przedstawicieli Urzędu Górniczego. No i właściciel musi potem ten teren zrekultywować. Natomiast myślę, że słabo znana jest ta kwestia ewentualnego wpływu naszych działań, czy nawet związanych z tą rekultywacją, czy z wydobyciem też właśnie na stan ptaków. I nie chodzi tu o to, żeby pozostawiać, bo tego właściciel nie może tych stromych ścian, nawet ze względów bezpieczeństwa i także innych przepisów, tu konkretnych przepisów prawa górniczego, ale osobiście można w niektórych przypadkach, na przykład prace rekultywacyjne, wstrzymać w tych miejscach, gdzie gniazdują ptaki. I jaskółki w sierpniu kończą lęgi i wówczas można spokojnie te prace rekultywacyjne prowadzić. Dotyczy to także części innych miejsc w żwirowni, po to, by ptaki mogły spokojnie po prostu wyprowadzić młode. Tu jeszcze w szczególności odnosi się do małych żwirowni, takich właśnie tych okresowych, gdzie są długie przerwy, w tym czasie pojawiają się ptaki i gdzie właściciel mógłby wykorzystać. Bardzo często jest szansa, że można pozyskiwać materiał z boku kolonii, z tego miejsca, gdzie po prostu nie ma ptaków. Jeszcze chciałbym dodać dwa
tak,
słowa.
Tak, panie Marianie, właśnie do tego aspektu jeszcze wrócimy. Może tutaj zachęcimy też słuchać Radia Maryja do zadawania pytań panu, wykorzystując to, że mamy specjalistę tutaj na antenie i może ktoś spotkał się już z taką rzeczywistością, z problemami, z trudnościami, czy na przykład można, czy nie można. Zapraszamy naszych słuchaczy do telefonowania do Radia Maryja. Powtórzę telefony do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej i 56 655 23 56. I już mamy telefon właśnie pierwszy, przyjmujemy Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Podkarpacia, witam ojca prowadzącego i pana profesora. Ja mam takie jedno pytanie. Ja chciałem właśnie zapytać, bo jest tu pan profesor, to wspominał o jaskółkach. No to, co jest niewiadomo, to co ja wiem, to znam trzy gatunki. To znaczy dymówka, która w zagrodach, znaczy w stajniach się... i w gniazdeczku i teraz te uknówki, to one na zewnątrz lecą sobie gniazda i jeszcze słyszałem brzegówki. Chciałem zapytać, czym one się różnią, to znaczy wielkością i upierzeniem. I odlot, czy one w tym czasie odlatują i czy jest więcej gatunków jaskółek właśnie tego i w jakim czasie oni odlatują, czy oni odlatują w tym samym czasie, przykładowo wrześniu, prawdopodobnie oni wrześniu odlatują i czy te gatunki odlatują w różnych porach, w różnym czasie. Tak, chciałbym tyle powiedzieć i zapytać i żeby się pan profesor ustosunkował i tu mi jeszcze coś wyjaśnił.
Dziękujemy panie Józefie. Oddajemy głos panu Marianowi.
Więc tak, witam serdecznie pana Józefa i już odpowiadam. Jaskółka brzegówka jest naszą najmniejszą jaskółką. Od dwóch pozostałych różni się tym, że nie ma nic czarnego ani granatowego. Dwa gatunki, które pan Józef wymienił, te wcześniejsze, czyli dymówka gniazdująca wewnątrz budynków i oknówka gniazdiąca na zewnątrz, mają grzbiet taki właśnie czarno-granatowo. W przypadku oknówki jest to z takim połyskiem granatowym, łatwe do odróżnienia, dymówka z bardzo długim widełkowatym ogonkiem. Oknówka jest taka właśnie czarno-biała, kontrastowa. No, to jest ten granat. No, najczęściej tego granatu nie zawsze możemy dostrzec, ponieważ z reguły oglądamy je z daleka, chyba że ktoś ma właśnie na balkonie gniazdo czy pod okapem bliziutko. A jaskółka brzegówka, ogonek ma tylko lekko rozwidlony, jest barwy takiej brązowawo-brunatnej. Na piersi jest taka ciemna właśnie obroża i bardzo skromnie, nie ma w zasadzie właściwego śpiewu, o ile samczyk na przykład dymówki siedzący na linii pięknie się zaśpiewuje tym swoim charakterystycznym takim głosem, to brzegówka odzywa się bardzo skromnie. Przylatują brzegówki do nas w końcu kwietnia. Pierwsze wiosną pojawiają się jaskółki dymówki. To ma miejsce mniej więcej w zależności od panującej pogody, od 10 kwietnia, połowa kwietnia, potem pojawiają się pierwsze, potem następuje właściwy przelot. Oknówki zjawiają się w końcu kwietnia, czy w początkach drugiej dekady kwietnia, czyli po 20 kwietnia, a brzegówki mniej więcej w tym samym czasie, troszkę później. Jeśli chodzi o odlot, brzegówki znikają już w sierpniu. Oknówki opuszczają nas na początku września, czasem jest to troszeczkę później. Większość oczywiście pojedyncze ptaki, jak i spóźnione, możemy jeszcze obserwować. A najpóźniej odlatują dymówki, które jeszcze cały wrzesień trzymają się właśnie często w sąsiedztwach żwirowni, gdzie są jakieś odłożone hałdy piasku, gdzie słońce się bardzo nagrzewa i piaskulki lubią przesiadywać, często w dużych takich stadach. Opuszczają nas w początkach października, także przybywają z nami najdłużej.
Ja tak, panie Marianie, sobie wspominam, jest takie piękne przysłowie, gdy jaskółka lot swój zniża, deszcz się zbliża, prawda? I tak z wielką trwogą patrzę też na prognozę pogody, na Częstochowę, na sobotni, niedzielny dzień i tam akurat no, pokazują, że jakieś tam deszcze też mają pojawiać się. Miejmy nadzieję, że nasza audycja nie jest właśnie takim momentem przywołania właśnie tego deszczu, mimo że mówimy tutaj o jaskółkach i o wszystkich ptakach żywirowni. Ale powróćmy może jeszcze do tego prawa górniczego i do tego, do czego żeśmy się zatrzymali tam wcześniej. Właśnie o tym środowisku, które no jest tak bardzo, no to jest rzadkie środowisko, prawda, dla takich ptaków?
Niestabilne.
Niestabilne.
Tak. Także rzeczywiście rzadkie i jeszcze bardzo ważna rzecz, o której tu nie zdążyłem powiedzieć.
Tak.
Oprócz tych gatunków lęgowych, czyli jaskółki brzegówki, białożytki, świergotka polnego, lerki, sieweczki, żołny, czasem jak powstaje duży zbiornik, to potrafią z wyspą pojawiają się tam rybitwy, które jeśli gdzieś niedaleko są jeziora, to chętnie w takim miejscu gniazdują. Czasem powstaje nawet kolonia mew śmieszek, do nich dołącza bardzo rzadka mewa czarnogłowa czy wielka mewa srebrzysta. Takie przypadki oczywiście są znane i mają miejsce. U nas w jednej z takich zbiorni nawet otworzono rezerwat, bo właśnie gniazdują tam rzadkie mewy. Ale chciałem jeszcze dodać, że do żwirowni przylatuje na żerowiska. Często tam przybywają także inne gatunki ptaków, między innymi makolągwy, szczygły, do tego dochodzą turkawki. Otóż tam właśnie na tych piaskach, z dala od miejsc, gdzie pracują koparki, natychmiast pojawia się roślinność sukcesja. Są to przede wszystkim różne gatunki chwastów, ordesy. One wydają nasiona i te nasiona stanowią pokarm, między innymi dla bardzo rzadkiej turkawki, o której tu kiedyś już rozmawialiśmy, i dla wielu innych gatunków. A często jakaś wielka, duża hałda, jeśli jest to oddalone troszkę od pracujących maszyn, jest wykorzystywana przez nielęgowe stado kruków, które w miejscu takim spędza dzień, ponieważ nie są niepokojone, nie ma tam żadnych, ludzie nie są nimi zainteresowani, jest to po prostu bezpieczne miejsce, a nagrzewający się piasek powoduje występowanie tych prądów wstępujących powietrza i kruki chętnie nad tym krążą, z tego chętnie korzystają. I jeszcze ostatnia rzecz, niewielkie, małe żwirownie położone gdzieś tam w polach, które nie zostały wyrównane, zamieniają się w takie małe oazy bioróżnorodności. Jest tam, oczywiście one porastają, jeśli jest to miejsce, najczęściej jest to miejsce nasłonecznione, jest to roślinność taka kserotermiczna, z nią pojawiają się ciekawe gatunki owadów, prosto skrzydłych, czyli to są różnego rodzaju koniki polne, również świerszcze, szarańczaki. Do tego dochodzą gatunki motyli, także są to bardzo, no to bardzo cenne miejsca.
To takie rzeczywiście piękne miejsca,
nie
oazy.
Nie tylko dla ptaków, ale i dla innych grup organizmów.
Panie Marianie, jest kolejny telefon. Przyjmujemy, posłuchamy naszego słuchacza. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Małopolski. Słabo słyszę.
My panią bardzo dobrze słyszymy, pani Mario.
Dobrze, tak.
Prosimy o pytanie.
Ja mam takie pytanie do tego pana.
To jest
jakie
pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody.
Ptaszki, tak? Które miałam wcześniej, były wróble u mnie. Były te czarne takie, jak one się nazywają,
szpaki.
Teraz przyszły już trzeci rok takie ptaszki. szare jak wróble, ale takie cieńsze. Mm-hmm. I z takim długim ogonem i strasznie krzyczą.
No to na pewno śpiewają, nie krzyczą, no to pięknie ubogacają.
Ach, śpiewają, ale one śpiewają, jak się wyjdzie na podwórko, czy nawet kot jak wyjdzie, to tak krzyczą.
Tak, tak, tak. I one są wielkości wróbla, tak? Tylko troszkę cieńsze.
Tak, tylko cieńsze jest długi ogon mają.
Dłuższym ogonkiem. A pani Mario, czy one mają coś na głowie, czy są też czarne, czy mają coś białego na głowie? Nie wie pani.
Ja nie wiem, bo to przecież to tak
prawdopodobnie to będzie któryś z tych dwóch gatunków. Albo kopciuszek, który gnieździ się pod dachówką na dachu, albo w jakiejś wnęce w ścianie.
Tak,
albo,
tak.
Może to być pleszka, która przypomina troszkę kopciuszka. Samczyk ma taki barwy taki rdzawo-czarnej, samiczka szaro-brązowawa z rudym podogoniem. I one oczywiście są bardzo zdenerwowane, kiedy się pojawi kot, kiedy czasami
tak,
jakiś intruz jest niedaleko
gniazda. Tak, one się tak nie boją, i kot jak wyjdzie, taki fajny, tak widzą wszystko, tak obcy, nie wiem skąd, tylko kot wyjdzie, to one już tak krzeczą, jak nie wiem.
Tak, jeszcze gdyby pani bliżej tego ptaka, ale to prawdopodobnie, bo może być jeszcze mochołówka szara, ale ona nie jest już taka cieńsza, jak pani wyraźnie powiedziała, że jak wróble, tylko że dużo smuklejsze, cieńsze, tak. Z dłuższym ogonkiem, to któryś z tych gatunków, no to może być albo pleszka ogrodowa, albo kopciuszek. Oba gatunki związane są właśnie z naszymi siedliskami też, czyli domami, ogrodami i są dość rozpowszechnione.
Tak. No właśnie, dziękuję bardzo. Także wszystkie te inne ptaki, które były przedtem, to karmiłam i sikorki i te wszystkie wróble nawet, a teraz wszystko zginęło, tylko one się osiedliły same.
Oj, to znaczy, że tam kot mógł trochę szkód narobić, aczkolwiek nie wierzę, żeby kot tam przeszkodził też aż tak szpakom. Być może, że gdzieś tam działa w sąsiedztwie jakaś kuna, której w ciągu dnia nie zauważymy, a która nocą penetruje dachy, skrzynki lęgowe, jeśli nie są zabezpieczone, bo żeby się taka pustka zrobiła, to aż dziwne.
Tak.
No taki jest ten nasz świat przyrody i właśnie mówimy, podejmujemy takie tematy na...
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać serdecznie. Dziękujemy pani Mario. Podejmujemy takie tematy, żeby sobie uzmysłowić to, że ten świat, który nam został dany przez Pana Boga, ma pewną swoją harmonię, pewien rytm. I my chcielibyśmy ten rytm rozpoznać, dlatego żeby wykorzystać jak najbardziej, jak najlepiej to wszystko, co nam daje Pan Bóg. Temat jest bardzo szeroki. Ja sam dziwię się, myślę, że ptaki żwirowni to po prostu powiemy sobie o jednym czy dwóch ptaszkach, a to rzeczywiście jest głęboki temat. Pani Marianie, bardzo dziękujemy za tę audycję i za przybliżenie nam, chociaż wiem, że to jeszcze nie zakończyliśmy tego tematu. Ale bardzo serdecznie dziękuję za obecność na naszej antenie. Przypomnę, że rozmawialiśmy z panem Marianem Szymkiewiczem. Podejmowaliśmy temat ptaki żwirowni, do których należą m.in. jaskółka, świergotek polny, żolna, turkawka i wiele jeszcze innych. Rozmawiamy o tym, żeby właśnie ubogacać też nasz świat, w którym żyjemy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.